Wydawnictwo Albatros zaprasza do wysłuchania książki Donato Cariziego zatytułowanej W labiryncie. Przełożył Jan Jackowicz. Czyta Andrzej Hausner. Dla syna Antonia, który jest moim najpiękniejszym dokonaniem. Rozdział pierwszy. Podczas gdy dla przeważającej części ludzkości poranek 23 lutego był taki sam jak wszystkie inne, dla Samanthy Andretti mógł się stać początkiem najważniejszego dnia w jej młodym życiu. Tony Barretta powiedział, że chce z nią porozmawiać. Przez całą noc Sam przekręcała się w łóżku, jakby naoglądała się horrorów. Próbowała domyślić się powodów, które skłoniły jednego z najładniejszych chłopaków w szkole i na całym świecie do tego, żeby właśnie ją poprosić o rozmowę na wiadomy temat. Wydarzenia te miały jednak początek w dniu poprzednim. Po pierwsze, nie skierował swojej prośby bezpośrednio do niej, a nawet nie wyraził jej osobiście. Wśród nastolatków pewne sprawy wymagają przestrzegania ścisłych reguł. Jasne, że inicjatywa wychodzi zawsze od zainteresowanego, ale potem następuje długa procedura. Tony wykorzystał w tym celu Mike'a, chłopaka ze swojej paczki, a ten przekazał sprawę Tinie, koleżance Sam, która siedziała z nią w jednej ławce. Wreszcie Tina powiedziała o tym Sam. Zdanie było proste i jasne, lecz w tajemniczym świecie gimnazjalistów mogło oznaczać wiele rzeczy.
Tony Barretta chce z tobą pogadać,
szepnęła jej do ucha na lekcji WF-u, podskakując przy tym z radości. Miała podniecony głos i błyszczące oczy, ponieważ prawdziwa przyjaciółka cieszy się z dobrych rzeczy, jakie ci się przytrafiają, tak jakby spotkały ją samą.
Kto ci to powiedział? Spytała natychmiast Sam. Mike Levin. Zaczepił mnie, kiedy wracałam z toalety.
Jeśli Mike zwrócił się z tym do Tiny, sprawa była poufna i taka powinna pozostać.
Ale co on ci dokładnie powiedział? Zapytała Sam, chcąc mieć pewność, że Tina dobrze zrozumiała słowa kolegi.
Nikt w szkole nie zapomniał, co przydarzyło się tej biednej Ginie da Braccio, od tamtego czasu nazywanej wdową, kiedy to pewien chłopak zapytał ją, czy ma już partnera na bal kończący rok szkolny, a ona wzięła jego zwykłą ciekawość za propozycję i wystrojona w długą tiulową sukienkę w kolorze brzoskwiniowym czekała ze łzami w oczach na ducha.
Powiedział mi, przekaż Samancie, że Tony chce z nią pogadać, odparła Tina, powtarzając dosłownie to, co usłyszała od Majka.
Gdy zabrały się do omawiania sprawy, Samantha kazała jej oczywiście powtarzać te słowa wiele razy, aby mieć pewność, że Tina niczego nie przekręciła lub może z obawy, że paru głupków postanowiło wpuścić jej koleżankę w maliny tylko po to, by się z niej ponabijać. Sam nie została poinformowana, kiedy i gdzie miałaby się odbyć rozmowa z Tonym, co było dodatkowym powodem jej frustracji. Wyobrażała sobie, że może do niej podejść w laboratorium chemicznym albo w bibliotece, albo za schodami do sali gimnastycznej, w której Tony Barretta trenował z drużyną koszykówki, a Samantha grała z koleżankami w siatkówkę. Należało wykluczyć godziny przyjścia i wyjścia ze szkoły oraz takie miejsca jak jadalnia i korytarze, ponieważ było tam za dużo ciekawskich oczu. Gdyby jednak dobrze pomyśleć, ten brak szczegółów był nie tylko torturą, ale stanowił też sedno sprawy. Sam nie potrafiłaby opisać dziwnego przechodzenia ze stanu euforii do głębokiego przygnębienia, w jakie wprawiła ją ta zwykła prośba, ponieważ spotkanie mogło sprawić jej niespodziankę lub zawód. Ale i tak czuła wdzięczność. Tak, wdzięczność za to, co właśnie przeżywała. Poza tym to coś przydarzyło się właśnie jej, Samanthie Andretti i nikomu innemu. Jej matka myliła się, mówiąc, że pewne rzeczy, które zdarzają się w 13 roku życia, można bardziej docenić, gdy się dorośnie i spojrzy na nie z perspektywy czasu. Bo w tym momencie Sam była zachwycona, że to szczęście spotyka właśnie ją i że nikt inny na świecie nie może go ani zrozumieć, ani przeżyć. I to sprawiło, że poczuła się uprzywilejowana. A może była biedną naiwniaczką, która miała się zderzyć z okrutną prawdą? W końcu Tony Barretta znany był z tego, że przechwalał się swoim powodzeniem u dziewczyn. Faktem jest, że nigdy dotąd nie myślała o Tonym. Przynajmniej w takim sensie. Głos natury zaczął już w tajemniczy sposób odzywać się w jej młodym ciele i przywykła do składania tej drobnej, comiesięcznej ofiary, która miała jej towarzyszyć przez większą część życia, ale też do tej chwili nie była w stanie docenić pozytywnych skutków tej przemiany. Samancie nigdy dotychczas nie przyszło do głowy, że jest ładna. A może wiedziała o tym już wcześniej, ale nie uznała tego za rzecz godną uwagi? W rzeczywistości zaokrąglenia jej ciała, które zaciekawiały chłopców, były objawieniem również dla niej. Czyżby Tony też je zauważył? Czy chodziło mu właśnie o to, żeby włożyć rękę pod koszulkę lub nawet, Jezu, wybacz mi, sięgnąć niżej? Dlatego w tym wyjątkowym dniu, 23 lutego, gdy zmęczona bezsennością przyglądała się pierwszym blaskom świtu pojawiającym się na suficie jej pokoju, doszła do wniosku, że słowa Tonego Barretty nie mogą być prawdziwe, że są jedynie owocem halucynacji. Albo prawdopodobnie myślała o tym za dużo i pośród meandrów gorączkowych fantazji, przydarzających się każdej nastolatce, jej myśli utraciły wiarygodność. Istniał tylko jeden sposób, żeby się dowiedzieć, czy nie została oszukana. W tym celu nie musiała zrobić nic innego, tylko podnieść zmęczone ciało z wilgotnego od potu łóżka, przygotować się i iść do szkoły. Tak więc, ignorując upomnienia matki, że zjadła za mało na śniadanie, o rany, nie miała siły oddychać, a co dopiero jeść, zarzuciła na ramiona plecak i pognała do drzwi, żeby odważnie, ale także odrobinę zrezygnowana, wyjść na spotkanie z przeznaczeniem. Była za 5:05 i ulice dzielnicy, w której mieszkała rodzina Andrettich, niemal świeciły pustkami. Ci, którzy mieli pracę, wyszli z domu dużo wcześniej. Bezrobotni zajęci byli leczeniem w łóżku skutków przepicia z poprzedniego wieczoru. Starsi ludzie czekali na cieplejszą porę dnia, żeby wytknąć głowę z mieszkań, a uczniowie zwlekali do ostatniej minuty, aby wyjść do szkoły. Prawdę mówiąc, pora była nietypowa również dla Sam. Miała ochotę wstąpić po drodze do Tiny, jak się jej to często zdarzało, ale potem pomyślała, że przyjaciółka prawdopodobnie nie jest jeszcze gotowa, a ona nie miałaby cierpliwości czekać, aż Tina skończy się szykować. Nie dzisiaj. Idąc chodnikiem z szarej kostki, napotkała jedynie gońca szukającego adresu, pod który miał dostarczyć przesyłkę. Nawet go nie zauważyła, a i on rzucił tylko okiem na dziewczynkę, która cicho przeszła obok niego. Patrząc na nią, nikt nie domyśliłby się wypełniającej ją duchowej rozterki. Minęła zielony dom państwa Maciński, których zły czarny pies za każdym razem czaił się za płotem, żeby ją przestraszyć. Potem domek z ogródkiem, kiedyś należał do pani Robinson, a teraz się rozpadał, ponieważ jej krewni nie potrafili dogadać się w sprawie spadku. Przeszła obok boiska do piłki nożnej za kościołem Najświętszego Miłosierdzia. W pobliżu znajdował się ogród z małym placem zabaw z huśtawkami i zjeżdżalnią. Rosła też wielka lipa, na której ojciec Edward zawieszał ulotki z informacjami o wydarzeniach parafialnych. Podczas gdy okolica pogrążona była w ciszy, w głębi opustoszałej ulicy widać już było szeroką aleję, na której panował gorączkowy ruch pojazdów jadących do centrum. Sam nie zwracała jednak na to wszystko najmniejszej uwagi. Widok, jaki miała przed oczami, przypominał ekran, na który jej wyobraźnia rzucała uśmiechniętą twarz Tonego Barretty. Poruszała się bezwiednie, znając na pamięć trasę pokonywaną wcześniej setki razy. Mimo to, gdy przeszła połowę drogi do instytutu, w którym mieściła się szkoła, ogarnęły ją nagle wątpliwości, czy ubrała się odpowiednio na czekające ją spotkanie. Włożyła ulubione dżinsy z brancikami na tylnych kieszeniach i małymi rozdarciami na wysokości kolan, białą koszulkę oraz o dwa numery za dużą czarną bomberkę, którą ojciec podarował jej po powrocie z ostatniej podróży służbowej. Prawdziwy problem stanowiły jednak cienie pod oczami, spowodowane długimi, bezsennymi godzinami. Próbowała ukryć je pod warstwą pudru matki, ale nie była całkiem pewna, czy się jej to udało. Nie pozwalano jej robić makijażu, więc nie miała w tym doświadczenia. Zwolniła i zaczęła przyglądać się autom zaparkowanym na jezdni. Natychmiast odrzuciła szarego metalizowanego Dodge'a i beżowe Volvo, ponieważ były zbyt brudne i nie spełniały jej oczekiwań. W końcu dostrzegła to, czego szukała. Po drugiej stronie ulicy stała biała furgonetka, której szyby lśniły jak lustro. Samantha przeszła na drugą stronę ulicy, żeby do niej podejść i się przejrzeć. Ale chociaż stwierdziła, że podkład całkiem dobrze ukrywa cienie pod oczami, nie od razu ruszyła dalej. Przez chwilę przyglądała się odbiciu swojej twarzy, okolonej kasztanowymi włosami, które uwielbiała. Zadała sobie pytanie, czy rzeczywiście jest wystarczająco ładna dla Tonego, i spróbowała spojrzeć na siebie jego oczami. Co on we mnie zobaczył? Zastanawiając się nad tym, na chwilę przeniosła wzrok poza lustrzane odbicie. To niemożliwe, pomyślała i przyjrzała się lepiej. W cieniu po drugiej stronie szyby dojrzała olbrzymiego królika, który przyglądał się jej bez ruchu. Mogłaby uciec, coś jej mówiło, żeby zrobić to czym prędzej. Mimo to nie uciekła. Stała zahipnotyzowana tym spojrzeniem, które zdawało się wyłaniać z jakiejś otchłani. To nie dzieje się naprawdę, pomyślała. I nie przydarza się mnie, powtórzyła sobie w duchu z typowym niedowierzaniem ofiar, które zamiast uciec przed swoim przeznaczeniem, w niewytłumaczalny sposób poddają się jego urokom. Przez długą chwilę dziewczynka i królik przyglądali się sobie, jakby obojga popychała wzajemna, chorobliwa ciekawość. Chwilę później drzwi furgonetki otworzyły się nagle, pozbawiając ją widoku odbicia twarzy. W momencie, gdy jej dziecięca buzia roztapiała się w nicości, nie dostrzegła nawet cienia strachu w swoich oczach. Może tylko błysk zaskoczenia. Podczas gdy królik wciągał ją do swojej nory, Samancie nie przyszło nawet na myśl, że od tej chwili, przez bardzo, bardzo długi czas, nie będzie oglądać swojego odbicia. Rozdział drugi. Pierwszą rzeczą, jaka wydobyła się z ciemności, były dźwięki przypominające strojenie instrumentów w orkiestrze przed rozpoczęciem koncertu. Chaotyczne lub uporządkowane, ale ciągle ledwie słyszalne. Elektroniczne, rytmiczne dźwięki. Koła wózków jeżdżących tam i z powrotem. Dzwonienie uderzających o siebie szklanych naczyń. Przytłumione dzwonki telefonów. Szybkie, lekkie kroki. Wszystko wymieszane z niezrozumiałymi i dalekimi, choć na pewno ludzkimi głosami. Od jak dawna nie słyszała żadnych głosów. Słyszała również swój oddech. Był regularny, ale głuchy. Brzmiał tak, jakby oddychała w jaskini. Nie, to tylko coś przyciskało jej twarz. Drugim wrażeniem, które zanotowały jej osłabione zmysły, był zapach. Środka do dezynfekcji pomieszczeń. I jakiegoś lekarstwa. Tak, to musi być woń leków, pomyślała. Spróbowała zorientować się, gdzie jest. Nie czuła własnego ciała. Wiedziała tylko, że leży na plecach. Miała zamknięte oczy, ponieważ bardzo ciążyły jej powieki. Powinna jednak zmusić się do ich uniesienia. Musiała zrobić to szybko, zanim obezwładni ją to, co działo się wokół niej. Muszę zapanować nad zagrożeniem. To jedyny sposób. Głos, który odezwał się przed chwilą, dochodził z jakiegoś miejsca w jej wnętrzu. Nie było to wspomnienie, ale coś bezwiednego. Coś, co powstawało z biegiem czasu dzięki kolejnym doznaniom. Musiała nauczyć się, jak przeżyć. To dlatego, mimo otępienia, było w niej ciągle coś, co bezustannie czuwało. Otwórz oczy. Otwórz te przeklęte oczy i rozejrzyj się. W polu widzenia pojawiła się wąska szczelina. Oczy były załzawione, ale nie z powodu emocji. Może tylko z utrapienia. Rzadko już pozwalała temu nędznikowi na satysfakcję z tego, że oglądał ją płaczącą. Przez moment bała się, że napotka ciemności. Ale odkryła niebieskawą poświatę, w której skąpana była przestrzeń wokół niej. Wydawało jej się, że spoczywa na dnie oceanu. Czuła się wygodnie, wokół panował spokój. Wiedziała jednak dobrze, że może to być tylko jakaś brzydka sztuczka. Doświadczyła na własnej skórze, jak niebezpieczna jest zbytnia ufność. Gdy oczy przyzwyczaiły się do nowych warunków, zaczęła się rozglądać, żeby zbadać najbliższe otoczenie. Leżała na łóżku. Niebieskie światło sączyło się z kilku świetlówek pod sufitem. znajdowała się w dużym, pomalowanym na biało pomieszczeniu bez okien. W głębi po lewej stronie widać było olbrzymią lustrzaną ścianę. On nie lubi luster, podpowiedział jej znowu wewnętrzny głos. Jak to możliwe? Zobaczyła lekko uchylone drzwi, a za nimi oświetlony korytarz. To stamtąd dochodziły dźwięki, które słyszała. Wszystko to było nierealne, bezsensowne. Gdzie ja jestem? Przed drzwiami stała odwrócona plecami ludzka postać w ciemnym ubraniu. Dostrzegała ją w szczelinie obok futryny. Postać miała przy boku pistolet. Co to za sztuczka? Co to może oznaczać? Dopiero teraz zauważyła, że niedaleko łóżka stoi stolik z mikrofonem i magnetofonem, a obok niego metalowe krzesło. Na oparciu wisiała marynarka od męskiego garnituru. On jest gdzieś blisko, pomyślała. Wróci. I poczuła, że rośnie w niej fala strachu, niczym morski przypływ. Nie wolno się bać. Moim prawdziwym wrogiem jest strach. Muszę się stąd wydostać. Nie byłoby to łatwe. Nie sądziła, by wystarczyło jej sił. Spróbowała poruszyć rękami. Oparła łokcie na materacu i uniosła się. Długie kasztanowe włosy przesłoniły jej twarz. Ciało było ciężkie. Udało się jej unieść nieco piersi, ale natychmiast opadła z powrotem. Co się blokowało? Maska tlenowa połączona z zaworem umocowanym do ściany. W ręce tkwiła igła do kroplówki. Szarpnęła za rurkę i wyciągnęła igłę z żyły. Jednak gdy tylko zabrakło jej dobroczynnego tlenu, zorientowała się, że traci oddech. Dusi się. Zakasłała. Spróbowała wciągnąć do płuc powietrze, ale było ono gęstsze od świeżego podmuchu, którym dotąd oddychała. Przed oczami wirowały jej czarne punkciki. Znowu opanowywała ją ciemność, ale się nie poddała. Odsunęła prześcieradło, którym była przykryta od pasa w dół, i w półmroku dojrzała rurkę wychodzącą z jej pachwiny i podłączoną do przezroczystego worka z żółtawym płynem. Leżąc ciągle na plecach, poruszyła prawą nogą, aby zsunąć się z łóżka. Coś przytrzymywało jednak lewą nogę, jakiś ciężar. Kiedy niespodziewanie znalazła się na krawędzi łóżka, straciła podparcie i poczuła, że spada. Runęła na twardą i chłodną podłogę, uderzając w nią twarzą. Lewa noga upadła z głuchym odgłosem. Hałas zwrócił czyjąś uwagę. Wyraźnie usłyszała otwieranie i zamykanie drzwi. Potem zobaczyła cień biegnący w jej kierunku, który dzwonił czymś umocowanym przy jego boku. Był to pęk kluczy zwisających z karabinczyka. Cień postawił parującą filiżankę na podłodze i chwycił ją pod pachy. — Spokojnie, moja droga! — usłyszała męski głos i poczuła, że się unosi. — Spokojnie! — powtórzył nieznajomy, delikatnie manewrując jej niemal bezwładnym ciałem. — Nic się nie stało. Czuła, że się dusi. Traciła przytomność. Oparła głowę na piersi mężczyzny. Pachniał wodą kolońską i miał na sobie krawat, który wydał jej się czymś okrutnym. Absurdalnym. Potwory nie noszą krawatów. Mężczyzna ułożył ją na łóżku, odsunął włosy z jej twarzy i nałożył jej maskę na usta. Płuca wypełnił tlen, przynosząc ulgę. Nieznajomy pomógł jej wyciągnąć się wygodnie. Poprawił poduszkę pod lewą nogą, która była w gipsie, sięgającym od kostki aż poza kolano. Tak będzie ci wygodniej, powiedział troskliwym tonem. W końcu podłączył jej kroplówkę, ponownie wbijając igłę w przedramię. Gdy wykonywał te czynności, nie przestawała na niego patrzeć ze zdumieniem. Odzwyczaiła się już od łagodnego obchodzenia się z nią, a przede wszystkim od towarzystwa ludzi. Próbowała mu się przyjrzeć. Czy mogła go znać? Wydawało się jej, że nigdy go nie widziała. Przypuszczała, że ma około 60. Był mocno zbudowanym mężczyzną i nosił okrągłe okulary w ciemnej oprawce. Miał potargane włosy. Oprócz karabinczyka z kluczami, umocowanego przy pasie, miał jeszcze mały identyfikator ze zdjęciem, przypięty do kieszonki ciemnoniebieskiej koszuli, której rękawy były podwinięte do łokci. Kiedy skończył, uniósł z podłogi filiżankę i postawił ją na stoliku, gdzie stał też żółty telefon. Telefon? To niemożliwe. Jak się czujesz? Spytał. Nie odpowiedziała. Możesz mówić? Milczała dalej, wpatrując się w niego wytrzeszczonymi oczami, gotowa go zaatakować. Mężczyzna podszedł do łóżka.
Rozumiesz, co do ciebie mówię?
Co to za zabawa?
Nagle spytała ochrypłym głosem, przytłumionym przez maskę tlenową.
Słucham?
Odchrząknęła, żeby oczyścić gardło.
Co to za zabawa?
Powtórzyła.
Przykro mi, ale nie wiem, co masz na myśli. Odparł. Nazywam się Green i jestem lekarzem.
Dodał. Nie znała żadnego doktora Greena.
Znajdujesz się w szpitalu, w St. Catherine. Wszystko idzie dobrze.
Usiłowała przyjąć do wiadomości jego słowa, ale bez skutku. St. Catherine? Szpital? Te informacje nic jej nie mówiły.
Nie wszystko idzie dobrze.
Kim właściwie jesteś? I tak naprawdę czego ode mnie chcesz?
Domyślam się, że ta sytuacja wytrąca cię z równowagi, powiedział mężczyzna. To normalne. Jesteś tu zbyt krótko.
Przez chwilę wpatrywał się w nią ze współczuciem.
Nikt tak na mnie nie patrzy.
Trafiłaś tu 2 dni temu,
ciągnął. Spałaś prawie 48 godzin.
Ale już się obudziłaś sam.
Sam? Kto to jest sam? Co to za zabawa?
Spytała po raz trzeci. Być może mężczyzna zauważył zakłopotanie na jej twarzy, bo teraz wydawał się zaniepokojony.
Wiesz przecież, kim jesteś, prawda?
Zastanawiała się przez chwilę, bojąc się odpowiedzieć. Mężczyzna uśmiechnął się z przymusem.
Okej, jedna rzecz naraz. Jak myślisz, gdzie teraz jesteś?
W labiryncie.
Green rzucił okiem w stronę lustra, po czym znowu odwrócił się do niej.
Powiedziałem ci, że znajdujemy się w szpitalu. Nie wierzysz mi?
Sama nie wiem.
To już jest coś i to mnie cieszy.
Usiadł na metalowym krześle i pochylił się do przodu, opierając łokcie na kolanach i splatając dłonie w przyjaznej pozie.
Dlaczego wydaje ci się, że jesteś w labiryncie?
Rozejrzała się wokół siebie.
Tu nie ma okien.
To dziwne, masz rację. Jednak widzisz, to jest pomieszczenie specjalne. Znajdujemy się na oddziale oparzeń.
Umieszczono cię tu, ponieważ twoje oczy odzwyczaiły się od naturalnego światła. Mogłoby się okazać szkodliwe, dokładnie tak, jakbyś doznała oparzenia. To jest także powód, dla którego używamy tu ultrafioletowych lamp. Oboje spojrzeli w górę na niebieskawe świetlówki. Mężczyzna odwrócił się do ściany z lustrem.
Tam jest pokój, z którego lekarze i krewni mogą przyglądać się pacjentowi, nie narażając go na ryzyko zakażenia. Wiem, że wygląda to na pomieszczenie do przesłuchań, jakie widuje się w telewizji albo w kinie, próbował zażartować. Na mnie od razu wywarło takie wrażenie, kiedy zobaczyłem je po raz pierwszy.
On nie lubi luster,
odparła bez namysłu.
Doktor Green przybrał znowu poważną minę. On?
Nie wolno używać luster.
I rzeczywiście, aż do tej chwili unikała odwracania się w stronę ściany po lewej stronie.
Kto zakazał używania luster?
Nie odpowiedziała, uznając, że milczenie powinno wystarczyć. Mężczyzna po raz kolejny posłał jej wyrozumiałe spojrzenie. Było łagodne niczym pieszczota, ale coś w jej wnętrzu zareagowało gniewem. Nie była jeszcze niczego pewna. Nie pozwolę się oszukać.
No cóż, zgódźmy się co do tej kwestii,
rzekł Green, nie czekając na jej odpowiedź.
Jeśli lustra są zakazane, a tutaj znajduje się jedno z nich, to w takim razie może nie przebywasz już w labiryncie. Zgodzisz się ze mną?
Rozumowanie było proste i jasne, ale po tylu kłamstwach, po tylu grach, ciężko jej było obdarzyć kogoś zaufaniem. Pamiętasz, w jaki sposób trafiłaś do labiryntu? Nie, nie pamiętała nawet tego. Wiedziała, że gdzieś tam jest świat zewnętrzny.
ale miała jedynie pewność, że ciągle jest uwięziona w tej ponurej dziurze.
Posłuchaj sam, ponownie wymówił jej imię. Nadszedł czas na wyjaśnienie pewnych rzeczy, ponieważ niestety nie mamy go za wiele.
Co on ma na myśli?
Mimo, że jesteśmy w szpitalu, ja tak naprawdę nie jestem lekarzem. Moim zadaniem nie jest leczenie ciebie. Są tu osoby dużo lepiej przygotowane do tego, żeby zająć się twoim zdrowiem. Moim zadaniem jest polowanie na złoczyńców. Takich jak ten, który cię porwał, a potem przetrzymywał w labiryncie.
Porwał mnie? O czym on mówi?
Kręciło jej się w głowie. Nie była pewna, czy chce kontynuować tę rozmowę.
Wiem, że to bolesne, ale musimy to zrobić. Nie ma innego sposobu, żeby go schwytać.
Co może znaczyć to, go schwytać? Nie była pewna, że chce w tym uczestniczyć. Jak się tu znalazłam?
Prawdopodobnie udało ci się uciec, odparł natychmiast Green. 2 dni temu policyjny patrol znalazł cię w nocy na drodze w niezamieszkanej okolicy, w pobliżu bagien. Miałaś złamaną nogę i byłaś bez ubrania. Po chwili dodał, prawdopodobnie uciekałaś, sądząc po obrażeniach, jakie odniosłaś.
Przyjrzała się swoim rękom, na których było mnóstwo drobnych obtarć.
To prawdziwy cud, że ci się udało.
Nie pamiętała niczego.
Byłaś w stanie szoku. Funkcjonariusze przewieźli cię do szpitala i zawiadomili wydział zajmujący się ciężkimi przestępstwami. Próbowali znaleźć jakąś wskazówkę w doniesieniach o zaginięciu i zdołali ustalić twoją tożsamość. Nazywasz się Samantha Andretti.
Sięgnął ręką do kieszeni marynarki zawieszonej na oparciu krzesła, wyjął kartkę i jej podał. Przyjrzała się kartce uważnie. Była to ulotka ze zdjęciem uśmiechniętej dziewczynki z kasztanowymi włosami i piwnymi oczami. Pod fotografią widniało jedno słowo wydrukowane czerwoną farbą. Zaginiona. Poczuła ucisk w żołądku.
To nie jestem ja.
Powiedziała i oddała mu ulotkę.
Nic dziwnego, że tak mówisz,
rzekł Green.
Ale nie musisz się niczym martwić. Zrobiłaś już wielkie postępy w porównaniu ze stanem, w jakim byłaś w momencie, gdy cię znaleziono. Żeby zmusić cię do posłuszeństwa i lepiej cię kontrolować, twój porywacz podawał ci leki psychotropowe. W twojej krwi znaleziono duże ilości.
Następnie wskazał ręką kroplówkę podłączoną do jej przedramienia. Otrzymujesz teraz coś w rodzaju odtrutki. I ona działa, bo odzyskałaś świadomość. Szybko odzyskasz również pamięć.
Chciała w to uwierzyć. Pragnęła tego ze wszystkich sił.
Jesteś uratowana, Sam.
Słysząc to, poczuła, że ogarnia ją dziwny spokój.
Uratowana,
powtórzyła w duchu. Poczuła, że w kąciku oka pojawiła się maleńka łza. Miała nadzieję, że tam pozostanie, ponieważ nie mogła pozwolić sobie na osłabienie czujności.
Niestety nie możemy się spodziewać, że leczenie odniesie całkowity skutek. I dlatego tu jestem,
powiedział Green i spojrzał na nią.
Będziesz musiała mi pomóc. Ja?
Spytała z przestrachem.
Jak mogę panu pomóc?
Przypominając sobie jak najwięcej rzeczy, także tych najmniej znaczących,
wskazał znowu ścianę z lustrem.
Tam, po drugiej stronie, są oficerowie policji. Będą przysłuchiwać się naszym rozmowom i przekażą wszelkie szczegóły, które wydadzą im się ważne, agentom próbującym schwytać twojego porywacza.
Nie wiem, czy będę umiała.
Była zmęczona, przestraszona i pragnęła tylko odpocząć.
Posłuchaj sam. Chciałabyś przecież, żeby ten człowiek zapłacił za to, co ci zrobił, prawda? A przede wszystkim nie chcesz chyba, żeby to samo przytrafiło się komuś innemu.
Łza spłynęła po policzku i zatrzymała się na krawędzi maski tlenowej.
Jak się pewnie domyśliłaś, nie jestem policjantem,
ciągnął Green.
Nie noszę pistoletu, nie zajmuję się ściganiem przestępców i nie narażam się na to, że będą do mnie strzelać.
Przeciwnie. Prawdę mówiąc, nie mam na to nawet dość odwagi. Skwitował śmiechem własny żart.
Ale mogę cię zapewnić o jednym. Schwytamy go razem. ty i ja. On o tym nie wie, ale jest takie miejsce, z którego nie będzie mógł uciec. I to tam zorganizujemy polowanie. Nie w prawdziwym świecie, tylko w twoim umyśle. Ostatnie zdanie doktora Greena przyprawiło ją o dreszcz. Mimo że nie potrafiłaby tego przyznać, zawsze wiedziała, że on wszedł do jej głowy niczym jakiś pasożyt.
I co teraz powiesz? Ufasz mi?
Po chwili wyciągnęła do niego rękę. Green skwitował jej decyzję skinieniem głową, a potem oddał jej ulotkę.
Dobrze. Jesteś moją dzielną dziewczyną.
Podczas gdy ona próbowała oswoić się z widokiem twarzy na zdjęciu, doktor odwrócił się do stolika z magnetofonem i włączył nagrywanie.
Sam, ile masz lat?
Przyjrzała się uważnie fotografii.
Nie wiem, 13, 14?
Domyślasz się, ile czasu spędziłaś w labiryncie?
Pokręciła głową.
Nie, nie mam pojęcia.
Doktor Green coś zanotował.
Jesteś pewna, że nie rozpoznajesz na tym zdjęciu żadnego szczegółu dotyczącego siebie?
Znowu przyjrzała się fotografii.
Włosy.
Odparła i przeciągnęła dłonią po swoich lokach.
Uwielbiam je.
Tam, w labiryncie, głaskanie się po włosach jest moją najlepszą rozrywką. To przypomnienie uderzyło ją nagle niczym błysk flesza. Przeczesuję je palcami dla zabicia czasu, kiedy czekam na jakąś nową zabawę.
Nic innego?
Chciałabym mieć lusterko, ale on nie chce mi go dać.
Pojawiła się wątpliwość.
Czy ja jestem ładna?
Spytała przestraszona.
Tak, oczywiście, potwierdził z czułością doktor.
Ale chciałbym być wobec ciebie szczery. Wiem, dlaczego on zabraniał posiadania lusterek. Poczuła niepokój.
Chciałbym, żebyś odwróciła się do ściany po lewej stronie i stwierdziła to sama.
W ciszy, jaka zapadła w pokoju, słyszała tylko swój oddech, który przyspieszał. Gorączkowe pragnienie tlenu. Spojrzała w oczy doktora Greena, żeby się dowiedzieć, czy powinna się czegoś obawiać. Ale jego mina pozostawała taka sama. Domyśliła się, że chodzi o coś w rodzaju próby i że nie może się przed nią uchylić. Zaczęła powoli odwracać głowę na poduszce. Poczuła, jak gumka maski naciąga się na jej policzku. Zobaczę teraz dziewczynkę z ulotki i nie rozpoznam samej siebie, pomyślała. Ale prawda wyglądała 1000 razy gorzej. Ujrzawszy odbicie swojej twarzy, przez jakiś czas starała się rozpoznać w nim siebie.
Zostałaś porwana pewnego ranka w lutym, gdy szłaś do szkoły,
wyjaśnił doktor. Widoczna w lustrze, postarzała dziewczynka z kasztanowymi włosami zalała się łzami.
Przykro mi, powiedział Green. Wydarzyło się to 15 lat temu.
Rozdział 3. 15 lat bez żadnej wiadomości, bez żadnej wskazówki ani nadziei. 15 lat milczenia. Niekończący się koszmar, który niespodziewanie znalazł swój szczęśliwy koniec. Bo nikt, aż do zdarzenia sprzed 2 dni, nie był w stanie wyobrazić sobie, że Samantha Andretti ciągle żyje. Genko próbował słuchać relacji reporterki wiadomości, która stała przed wejściem do szpitala St. Catherine, ale przeszkadzało mu walenie kijem od szczotki, którym stary Quimby usiłował przywrócić do życia, równie jak on, wiekowe urządzenie klimatyzacyjne restauracji.
Na litość boską, Quimby, może byś przestał! To i tak się nie naprawi, choćbyś nie wiadomo, jak długo walił tym kijem.
Wrzasnął Gomez, jeden z najwierniejszych gości lokalu, siedzący przy oddzielonym przegrodą stoliku w głębi sali.
A co ty możesz wiedzieć o klimatyzacji, do kurwy nędzy? Odkrzyknął poirytowany barman. Wiem tylko, że mógłbyś wreszcie sięgnąć do portfela, żeby zapewnić swoim klientom trochę świeżego powietrza.
Powiedział spocony tłuścioch, unosząc opróżnioną do połowy butelkę piwa, jedną ze stojącej przed nim kolekcji.
Jasne, żebym mógł, gdyby wszyscy bywalcy tego lokalu płacili regularnie.
Ożywione dyskusje Quimbiego z klientami
były zwyczajnym spektaklem dla odwiedzających Q-Bar, a nie trzeba było wiele, żeby wyprowadzić z równowagi jego właściciela. W tym momencie jednak, jeśli nie liczyć Gomeza, jedynym widzem był Bruno Genko, który tego popołudnia nie miał nastroju do udziału w kretyńskich dyskusjach. Siedział na stołku przy barze, trzymając w ręce szklankę tequili i bezustannie wpatrywał się w ekran telewizora stojącego wysoko na półce. Łopaty wentylatora nad jego głową wprawiały w ruch gorące i wilgotne powietrze, wymieszane z zapachem papierosowego dymu. Alkohol nie stracił do końca pociągającego smaku z chwilą, gdy pół godziny wcześniej Genko zwymiotował w alejce na zapleczu. Nie skorzystał z toalety w lokalu, ponieważ nie chciał, żeby ktoś zauważył, że źle się czuje. W każdym razie wyglądał okropnie, a wymioty znowu się pojawiły, gdy tylko przypomniał sobie zawartość prawej kieszeni lnianej marynarki. Talizman. Genko pozbył się przykrej myśli, opróżniając jednym haustem szklankę. To ten upał, pomyślał, żeby dodać sobie sił, podczas gdy niemiła wizja znikła. Nikt nie może się o tym dowiedzieć. Zignorował więc sprzeczkę, walenie szczotką i szum wentylatora, skupiając się na tym, co przedstawiano w telewizji. Od przeszło 48 godzin wiadomość o odnalezieniu Samanthy Andretti dominowała w sieciach lokalnych i krajowych, spychając na drugi plan informacje o fali nadzwyczajnych upałów, które zapanowały w regionie. Temperatura znacznie przekroczyła wszelkie standardy wraz z nigdy dotąd nienotowanymi wskaźnikami wilgotności powietrza. Według nieoficjalnych źródeł w tej chwili 28-letnia Samantha Andretti otrzymuje wsparcie psychologiczne ze strony doświadczonego eksperta w nadziei, że niebawem będzie mogła dostarczyć informacji przydatnych do schwytania potwora, który ją porwał i uwięził. Pewne osoby są zdania, że wkrótce nastąpi przełom w tej sprawie.
Tak. Ci z wiadomości nie mają o niczym pojęcia.
Quimby machnął pogardliwie ręką w kierunku specjalnej wysłanniczki, wyrażając w ten sposób opinię o całej tej dziennikarskiej bandzie. Potem zajął swoje stałe miejsce za barem.
Ale jak się zmieni kanał, słychać identyczną śpiewkę. Już piąty czy szósty raz od rana słyszę to samo. Ciągle powtarzają bajeczkę o bliskim przełomie. Widać, że nie mają nic nowego do powiedzenia. Mimo to założyłbym się, że gliniarze rywalizowaliby o przekazanie mediom przecieków,
zauważył z przekąsem Genko.
Inspektor nadzorujący śledztwo utajnił je, żeby nie dawać żadnej przewagi sukinsynowi, którego szukają. Jeżeli go nie złapią, ktoś z wydziału będzie musiał beknąć za ignorowanie całymi latami tego, że Samantha Andretti żyje. Pięknie się przysłużyła policji.
Quimby znieruchomiał nagle, uświadamiając sobie coś, co przyprawiło go o gęsią skórkę.
Mój Boże, 15 lat. Trudno to sobie wyobrazić. Rzeczywiście,
zgodził się Genko, machając pustą szklanką. Quimby sięgnął po butelkę tequili i zaaplikował mu kolejną porcję cudownego lekarstwa.
Pytanie brzmi, jak zdołała wyżyć przez tyle czasu?
Bruno Genko znał odpowiedź, ale nie mógł mu jej udzielić. Być może ten Quimby nie chciałby nawet jej usłyszeć. Chodziło o to, że właściciel baru, jak większość zwykłych ludzi, wolał wierzyć w bajkę o dzielnej bohaterce, która potrafiła wytrzymać tak długo i w końcu wyrwała się z rąk tej bestii. Ale prawdę mówiąc, udało się jej tylko dlatego, że tak chciał jej porywacz. Z pewnością postanowił jej nie zabijać, żywił ją i pilnował, żeby nie zachorowała. Innymi słowy, zaopiekował się nią. Dzień po dniu karmił ją swoim chorym uczuciem. Dokładnie tak, jak postępują ludzie ze zwierzętami w zoo, pomyślał Genko, podnosząc do ust szklankę z tekilą. Potrafimy nawet okazywać tym zwierzętom dobroć, ale tak naprawdę dobrze wiemy, że ich życie ma mniejszą wartość niż nasze. A Samantha Andretti doświadczyła na sobie okrucieństwa tej hipokryzji. Była zwierzęciem w klatce, stworzeniem, które się podziwia. Prawdziwą zapłatą dla sadystycznego porywacza było to, że miał nad nią władzę, był panem jej życia i śmierci. Codziennie podejmował decyzję, czy będzie żyła dalej, czy nie. Z pewnością czuł się z tego powodu człowiekiem szlachetnym, a nawet wielkodusznym. I może ten potwór miał rację. W gruncie rzeczy osłaniał ją przed samym sobą. Tego wszystkiego nie mógł jednak wiedzieć Quimby, ani zwykli ludzie. Nie odwiedzili piekieł, do których nieraz wślizgiwał się Genko. Dlatego wybaczał im i zazwyczaj pozwalał wypowiadać się swobodnie. Ponieważ w ich rozmowach mogła kryć się jakaś cenna informacja, która spowoduje przełom w śledztwie. Bruno Genko był dla wszystkich prywatnym detektywem. W rzeczywistości jego praca polegała na słuchaniu. Q-Bar był doskonałym miejscem do wychwytywania plotek, niedyskrecji lub zwyczajnych donosów. Stróże prawa odwiedzali lokal od około 20 lat, kiedy porucznik Quimby dostał kulkę w nerkę podczas standardowej operacji przeczesywania terenu. Przedwczesne zwolnienie, koniec kariery, ale dzięki pieniądzom z ubezpieczenia przejął ten lokal. Od tamtej pory za każdym razem, gdy policjanci coś świętowali, na przykład odejście kolegi na emeryturę, urodziny potomstwa, zdobycie dyplomu lub rocznicę, zbierali się w barze Quimby'ego. Mimo że Genko nigdy nie nosił munduru, regularnie bywał w tym barze i uważano go tu już za członka rodziny. Z pewnością musiał wysłuchiwać żartobliwych uwag i drwin. Godził się na nie, bo była to cena, jaką płacił za zdobywanie informacji, które mogły mu się przydać. Jego głównym informatorem był Quimby. Wszyscy gliniarze, nawet byli, wiedzą, że nigdy nie należy ufać prywatnym detektywom. Ale ten staruszek nie dostarczał mu informacji dla zysku. Była to kwestia próżności. Niewykluczone, że dzielenie się poufną wiedzą ze zwykłym cywilem pozwalało mu czuć się ciągle członkiem policyjnej braci. Oczywiście Genko nigdy nie zmuszał Quimby'ego do mówienia, ponieważ były policjant nie odpowiedziałby mu nawet jednym słowem na bezpośrednio zadane pytanie. Dlatego ograniczał się do przesiadywania w lokalu, czasami całymi godzinami i czekania, aż tamten sam zacznie mówić. Tak było również tego dnia. Tylko że dziś jest inaczej. Nie zostało zbyt wiele czasu. Czekając cierpliwie, Genko włożył rękę do kieszeni lnianej marynarki, żeby wyjąć chusteczkę i otrzeć pot z karku. Jego palce musnęły zmiętą kartkę. Nazywał ją talizmanem, bo nigdy się z nią nie rozstawał. Poczuł znowu gorąco w żołądku i przestraszył się, że zwymiotuje po raz kolejny.
Wczoraj wieczorem byli tu Bauer i Delacroix. Wpadli przed objęciem dodatkowego dyżuru, powiedział nagle Quimby.
Genko zdusił w sobie odruchy wymiotne i zapomniał o kartce, ponieważ dwaj wymienieni przez barmana gliniarze zostali oficjalnie wyznaczeni do sprawy Samanthy Andretti. No nareszcie, pomyślał. Czekał na ten moment całe godziny i teraz został wynagrodzony. Wspomniawszy o Bauerze i Delacroix, barman napełnił mu szklankę tequilą, choć nie został o to poproszony. Znak, że miał ochotę na pogawędkę. Potem pochylił się nad kontuarem.
Potwierdzili wiadomość o ekspercie, który rozmawia z dziewczynką. Wydaje się, że to profiler z jajami. Jest specjalistą od wyłapywania seryjnych morderców. Ściągnęli go tu nie wiadomo skąd, wyjaśnił. Gość używa niezbyt ortodoksyjnych metod.
Bruno Genko zdawał sobie sprawę, że w świetle danych statystycznych przeżycie po znalezieniu się w rękach psychopaty jest raczej niemożliwe. W takich rzadkich przypadkach policja miała do dyspozycji cennego świadka, a także możliwość wniknięcia w skomplikowaną naturę przestępcy. W wielokształtną plątaninę fantazji, niepohamowanych odruchów, instynktów i perwersji. Z tego powodu ściągnięto profesjonalistę i postawiono mu zadanie wysondowania świadomości Samanthy Andretti. Genko zauważył, że Quimby mówi o niej tak, jakby ciągle miała 13 lat. Nie tylko on. Wiele osób również w telewizji nazywało ją dziewczyną albo dziewczynką. Było to nieuchronne, ponieważ w pamięci ludzi zachowała się ostatnia fotografia opublikowana natychmiast po jej zaginięciu. Ale Samantha była już dojrzałą kobietą, chociaż media nie weszły jeszcze w posiadanie jej aktualnego zdjęcia.
Dziewczyna jest ciągle w szoku, rzekł przyciszonym głosem Quimby. Ale w wydziale panuje optymizm.
Detektyw nie chciał okazywać zbytniej ciekawości, lecz był pewien, że barman dowiedział się czegoś istotnego.
Optymizm? W jakim sensie?
Znasz Delacroix. Mało mówi i zawsze jest zrównoważony. Ale Bauer jest pewien, że go złapią, tego sukinsyna.
Ten Bauer to zwykły dupek,
zauważył Genko, udając, że sprawa go nie interesuje i znowu odwrócił się w stronę telewizora. Quimby połknął haczyk.
Tak, ale zdaje się, że mają nowy trop.
Nowy trop? Czy to możliwe, żeby Samantha dostarczyła im istotnych szczegółów?
Słyszałem, że szukają miejsca, w którym porywacz więził dziewczynę.
Genko powiedział to z udawaną obojętnością.
Policja otoczyła niezamieszkany teren na południu, tuż obok bagien. To właśnie tam patrol natknął się na Samantę, no nie?
Tak. Zabezpieczyli ten obszar i nikogo tamtędy nie przepuszczają. Chcą trzymać jak najdalej ciekawskich.
Nigdy nie znajdą tego miejsca.
Genko starał się być sceptyczny, by tamten poczuł, że powinien mu zaprzeczyć.
Nie dorwali go przez 15 lat. Nikt nie wie, gdzie się zamalinował. Samantha Andretti uciekała na piechotę, a do tego miała złamaną nogę, więc nie mogła pokonać zbyt dużego dystansu, nie sądzisz?
Quimby wydawał się poirytowany jego nieufnością. Detektyw postanowił połechtać zranione ego barmana.
Moim zdaniem ona jest kluczem do całej sprawy. Jeśli podejmie współpracę, wtedy pojawi się nadzieja na złapanie zwyrodnialca.
Będzie współpracować, oświadczył pewnym siebie głosem Quimby. Ale mają też w rękach coś innego.
A więc trop nie pochodził od dziewczyny. W takim razie skąd? Genko zamilkł i pociągnął łyk ze szklanki. Ta taktyczna pauza miała dać czas barmanowi na decyzję, czy powiedzieć resztę, czy nie.
W rzeczywistości historia jej odnalezienia odbiega trochę od wersji, jaką ujawnili,
oświadczył Quimby.
Patrol, który zauważył ją na poboczu drogi, bez ubrania i ze złamaną nogą, nie jechał tamtędy przypadkowo.
Bruno Genko błyskawicznie przeanalizował, co ta informacja wnosi. Dlaczego do cholery mieliby kłamać na temat okoliczności jej odnalezienia? Co chcieli ukryć?
Policja została zawiadomiona, zaryzykował. Ktoś zgłosił znalezienie Samanty.
Quimby ograniczył się do skinienia głową.
O, jakiś dobry Samarytanin, rzucił Genko.
To był anonimowy telefon,
poprawił go barman. Rozdział 4. Bruno Genko wyszedł na próg Q-baru i natychmiast uderzyła go duchota, ściskając mu gardło i klatkę piersiową. Upał przypominał niewidzialną bestię, przed którą nie było ratunku. Detektyw oddychał z trudem, mimo to włożył do ust papierosa, przypalił i odczekał chwilę, aż nikotyna zacznie krążyć w żyłach.
Bo i co złego mogła mu zrobić?
Rozejrzał się. O 3:00 po południu centrum było puste. Niezwykły widok jak na tę porę dnia, okolice i dzień tygodnia. Sklepy i biura pozamykane, żadnego przechodnia, widmowa cisza. Tylko światła na skrzyżowaniach absurdalnie porządkowały ruch na ulicach pozbawionych pojazdów. Z powodu fali niespotykanych upałów władze zostały zmuszone do podjęcia nadzwyczajnych środków z myślą o ochronie zdrowia mieszkańców. Zalecono ludności spanie w ciągu dnia i wychodzenie z domu tylko w godzinach nocnych. Aby ułatwić życie w tym przejściowym okresie, zmodyfikowano godziny dyżurów policjantów, strażaków i personelu szpitalnego. Urzędy publiczne otwierano późnym popołudniem i zamykano o świcie. Nawet sądy pracowały w godzinach wieczornych. Przedsiębiorstwa i spółki dostosowały się do zmian. Robotnicy i urzędnicy zapełniali ulice około 20, żeby dotrzeć do pracy jak w normalnych godzinach szczytu. Nikt nie narzekał. Przeciwnie, placówki handlowe rejestrowały wzrost obrotów, ponieważ ludzie nie mogli się doczekać, żeby wyrwać się z domów. O zachodzie słońca wszyscy niczym myszy wychodzili ze swoich kryjówek. Od mniej więcej tygodnia dni rozpoczynały się o zmierzchu. Pogoda zwariowała, pomyślał Genko, przypominając sobie, co wydarzyło się rok wcześniej w Rzymie, kiedy to nad miastem rozstrzelała się burza, powodując przerwy w dostawie prądu i niszczącą powódź. Skutki zanieczyszczenia, globalnego ocieplenia, a w każdym razie złego obchodzenia się z całą planetą. Kto wie, ile byłoby potrzeba czasu, żeby ten przeklęty rodzaj ludzki dokonał samozniszczenia, nawet tego nie zauważając. Prawdziwa szkoda. Potem przypomniał sobie o talizmanie w kieszeni i doszedł do wniosku, że w zasadzie ten problem już go nie dotyczy. Postanowił o tym nie myśleć i dodatkowo przyczynić się do ogólnego upadku. Zaciągnął się kilka razy, rzucił niedopałek na rozgrzany chodnik, rozdeptał go butem i ruszył w kierunku swojego auta, zaparkowanego za rogiem. Anonimowy telefon. Jadąc starym Saabem pustymi ulicami, nie przestawał analizować informacji, jakie otrzymał od Quimby'ego. Klimatyzacja nie działała od lat, więc opuścił szyby. Do samochodu wpadały nagłe podmuchy parnego powietrza, lecz po chwili zniknęły. Wydawało mu się, że jedzie przez środek pożaru. Potrzebował jakiegoś schronienia, nie po to, żeby ukryć się przed upałem, ale przed myślami. Przestań zastanawiać się nad tym, to ciebie nie dotyczy. Ale dręczyły go wątpliwości. Kto wykonał ten telefon? Dlaczego informator nie pomógł Samancie osobiście? Z jakiego powodu nie podał swojego nazwiska? Ten nieznajomy mógł się stać bohaterem, a jednak wolał pozostać w cieniu. Czego się obawiał? Albo co starał się ukryć? Bruno Genko zdawał sobie sprawę, że w tym momencie nie ma wystarczająco jasnego umysłu, żeby dojść do konkretnych wniosków. Wypił za dużo tekili, a może to sprawka tej przeklętej kartki w kieszeni? Mógł się zaszyć w pokoju hotelowym, który zarezerwował przed tygodniem, dokończyć zapoczątkowane w Q-barze upijanie się i zapaść w głęboki sen z nadzieją, że więcej się nie obudzi. Nie miej złudzeń, mój stary, to nie będzie takie bezbolesne. Doszedł do wniosku, że poczuje się lepiej w czyimś towarzystwie. Istniała tylko jedna osoba, która w tej sytuacji mogła udzielić mu wsparcia.